Zaczynamy od tematu zwolnień grupowych. Kilka słów wstępu. Czy to chwilowy spadek produkcji i zapotrzebowania na produkowane dobra, czy może jednak początek dłuższego trendu, który będzie niebezpieczny dla rynku pracy? Nad gospodarką wisi widmo zwolnień grupowych. Tylko w marcu 2024 do wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zamiar zwolnień grupowych zgłosiły 4 duże firmy z regionu. Do jesieni pracę może stracić ponad 500 osób. Dla porównania w całym 2023 roku w ramach zwolnień grupowych pracę straciło 600 osób. Zwolnienia nigdy nie są zwiastunem czegoś dobrego. Sytuacja może być niepokojąca, szczególnie gdy mamy do czynienia ze zwolnieniami w przemyśle, mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. W trudnej sytuacji są firmy przemysłowe, branża metalowa, branża drzewna, produkcja podzespołów i elementów konstrukcyjnych. Zwolnienia grupowe nie ominą branży IT i motoryzacyjnej. Problem zwolnień grupowych nie dotyczy jedynie naszego regionu. W końcu marca 159 polskich firm zadeklarowało zwolnienie grupowe 17 tysięcy pracowników. Tak podał Główny Urząd Statystyczny. Na razie nie odbija się to negatywnie na poziomie bezrobocia. Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,3% wobec 5,4% miesiąc wcześniej. Według ekspertów wciąż mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a w szczególności z rynkiem kompetentnego pracownika, co często określa się mianem rynku kompetencji. Bardzo wiele zależy też od tego, jak potoczą się dalsze losy polityki światowej. Obecnie zachwianie ekonomiczne wynika też z niepewnej przyszłości i z zawieszonych decyzji inwestycyjnych wielu firm. Czy to czas na przebranżowienie? Kogo dziś potrzebuje zachodniopomorski rynek pracy? O tym porozmawiamy oczywiście między innymi. Są z nami profesor Aneta Zelek, ekonomistka, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. Dobry wieczór pani profesor.
Dobry wieczór pani i dobry wieczór państwu.
Katarzyna Opiekulska-Sozańska, dyrektor zarządzająca firmy rekrutacyjno-szkoleniowej LSJ HR Group.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. I goście telefoniczni Magdalena Kowalska, Autodoc. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I profesor Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór naszym gościom w studiu i dobry wieczór radiosłuchaczom.
Chciałabym po tym właściwie takim dość dużym ładunku liczb, cyfr, procent, i tego typu danych jednak, mimo że to też mogę być tutaj posądzana o jakąś taką próbę siania w niepokoju, zadać to pytanie na początek. Czy mamy się czego obawiać?
Ja złagodzę troszeczkę pesymizm, pani redaktor. W istocie odbywają się pierwsze już akcje zwolnień i chodzi nie tylko o zwolnienia grupowe. I nie jest to zadziwiające zjawisko. Trzeba powiedzieć, że wiele firm, szczególnie firm produkcyjnych, w istocie po ostatnich latach jest w dość kiepskiej kondycji. Firmy są wycieńczone. Czym są wycieńczone? W 2022 roku firmom dokuczyła dekoniunktura i wysokie koszty funkcjonowania związane z wojną, ale nie mogę zapomnieć również o konsekwencjach bardzo nieudanego Polskiego Ładu, który naprawdę dokuczył firmom.
Czy pandemia jest też tym takim czynnikiem?
Absolutnie tak. Ja już nawet nie cofam się do 2020 roku, ale proszę zauważyć, to jest taki łańcuch zdarzeń bardzo niekorzystnych dla firm i jeśli jeśli mówić tylko o tym ostatnim okresie, no to jak powiedziałam, 22 rok, nieszczęście Polskiego Ładu i wszystko to, co związane z bardzo wysokimi kosztami funkcjonowania, szczególnie mam na myśli produkcję przemysłową, gdzie bardzo ważnym czynnikiem kosztotwórczym są właśnie ceny energii, które zdemolowały rynki na świecie. W 23 roku polska gospodarka no niestety popadła w taki dołek recesyjny. My zakończyliśmy poprzedni rok z bardzo kiepskim, żenująco kiepskim wynikiem, w zasadzie w okolicy 0%. I witaliśmy ten 24 rok, witaliśmy z takim oczekiwaniem silnego odbicia koniunktury. Czy ja mogę potwierdzić, że to odbicie koniunktury się pojawia? Niestety muszę powiedzieć tak, ono jest znacznie wolniejsze od oczekiwań. Za dużo optymizmu mieliśmy na początku roku. Wydaje się, że to jest takie umiarkowane ożywienie. Jednak część firm już nie eksploatuje tego, że wzrasta pomalutku, zbyt wolno i jednak wzrasta popyt zarówno na dobra produkcyjne, jak i dobra konsumpcyjne. Obawiam się, że nie uda nam się zrealizować tego założenia, że ten rok przyniesie nam 3, a nawet ponad 3% wzrost PKB. Pierwszy kwartał pokazał, że będzie nam trudno dobić do 2%. Niemniej jednak to jest lepsza sytuacja makroekonomiczna niż ta, z którą mieliśmy do czynienia rok temu. I teraz w kontrze do pesymizmu, jaki pani redaktor zaaplikowała
tutaj
nam na początek, powiem, no oczywiście słyszymy tu już nawet o kilkuset osobowej grupie ludzi, którzy no doznają tej traumy zwolnienia, ale w kontrze ja powiem, ale szanowni państwo, trwają inwestycje, dwie fabryki Vestasa plus w Szczecinie, mówię tylko o Szczecinie, plus inwestycja hiszpańskiego Windara, łącznie to jest około 2500 miejsc pracy, więc tak jak zawsze ten rynek będzie musiał wchłonąć tych, którzy tracą pracę i ja zapewniam i myślę, że tu przedstawiciele firm rekruterskich to potwierdzą, nadal mamy do czynienia z wielkim ssaniem na pracowników, choć ja jestem świadoma tego, że tutaj jest wielka rozbieżność kompetencyjna między tym, czego oczekują pracodawcy, a co demonstrują no, poszukujący pracy.
Ja również jestem optymistką. Uważam, że mamy bardzo stabilną sytuację na rynku pracy i zwolnienia grupowe na poziomie 30 tysięcy jest to zjawisko normalne, które praktycznie co roku występuje w Polsce. W tym momencie mówimy o 8 tysiącach osób, które traci pracę. W roku poprzednim, w tym samym okresie również dosyć spora ilość firm ogłosiło zwolnienia grupowe, natomiast na niższym poziomie, faktycznie 4 tysięcy. Natomiast też jestem optymistką, tak jak tutaj moja poprzedniczka wspomniała, mamy bardzo wiele ciekawych inwestycji, które wygenerują nowe miejsca pracy, dobrze płatne miejsca pracy. Vestas czy Windar, czy inne firmy, które zajmują się energetyką odnawialną, spowodują, że tak naprawdę Szczecin się zmieni, ponieważ te wszystkie firmy wygenerują potrzebę powstawania jeszcze innych firm. Te firmy się pojawią i to będą kolejne tysiące miejsc pracy dla szczecinian. Także ja uważam, że nie ma się co martwić, jeśli chodzi o województwo zachodniopomorskie. Mowa jest tak naprawdę o 4 firmach i o 400, z tego co pamiętam, 70 czy 80 pracownikach. Moja firma brała udział już w outplacementie w 2 firmach i wiem, że ci pracownicy naprawdę są rozchwytywani, tylko oczywiście zawsze jest to duża tragedia dla tych osób, ponieważ są to
właśnie
te osoby.
Właśnie chciałam się zapytać, bo jeśli mówimy o skali, przepraszam, że przerwałam, ale jeśli mówimy o skali kraju, czy skali województwa, to wszystko trochę inaczej wygląda, a jednak mamy tutaj do czynienia z konkretnymi ludźmi, którzy są w określonej sytuacji, z ich rodzinami. Po prostu to rzeczywiście na pewno nie jest jakieś takie zjawisko pozytywne, kiedy traci się pracę.
Tak, na pewno to nie jest pozytywne, natomiast no, świetnie, że są alternatywy i to alternatywy bardzo blisko miejsca zamieszkania. mieszkania tych osób. Chociaż oczywiście mamy takie miasta goleniów, gdzie ofert pracy jest naprawdę sporo. Wczoraj miałam przyjemność rozmawiać z panią dyrektor HR-u z firmy Bosch. Rekrutują wielu pracowników i faktycznie widzą no, taką niezbyt... Pracownicy nie są chętni, aby dojeżdżać ze Szczecina na przykład do Goleniowa. Tak?
I tutaj, Polacy w ogóle nie są mobilni.
Jest, ale to też zależy. To też zależy, bo powiem tobie, że jakiś czas temu rekrutowałam pracowników z Polski, którzy codziennie aha, dojeżdżali prawie 2 godziny do fabryki pod Berlinem i też podjęłam się tego wyzwania. Byłam troszkę sceptyczna na początku, ale się okazało, że nie mieliśmy w ogóle problemu z rekrutacją pracowników. Czy to było tuż przed pandemią, więc kilka lat temu. Natomiast zdziwiona byłam, że ci pracownicy faktycznie dojeżdżali. No mamy jednego...
Czyli to też się zmienia.
To też się, ale zobaczcie państwo, pracownik dojedzie, jeżeli będzie mógł otrzymać bardzo dobre wynagrodzenie. Jeżeli będzie to minimalne wynagrodzenie, tak naprawdę pracownik nie ma ochoty na pokonywanie dłuższej trasy. Natomiast dobra informacja jeszcze raz jest taka, że miejsc pracy jest sporo. Wiem, że te wszystkie osoby, które są w tej trudnej sytuacji, mają bardzo duże wsparcie od firmy, plus firmy takie jak moja, czy inne, czy bezpośredni pracodawcy naprawdę stoją w kolejkach po to, aby nabyć te kompetencje pracowników.
Pani Magdaleno, jaka jest pani diagnoza z kolei? Magdalena Kowalska, autodoktor, branża e-commerce, tak?
Tak jest. No to ja właśnie czekam w kolejce na tych pracowników, którzy stracą pracę. Mamy autobusy, które chętnie pracowników z Goleniowa dowiozą do Szczecina Załomia. Może powiem tak, w Autodoc mamy w miarę stabilną sytuację, jeśli chodzi o zatrudnienie. W tej chwili uzupełniamy naszą kadrę na zasadzie takiej rotacji, tak? Jest naturalna rotacja w organizacji, uzupełniamy tą kadrę. Ale wypowiedziały się przede mną dwie ekspertki. Cóż tu dodać? Ja to w ten sam sposób oceniam. Rynek jest na tyle chłonny, że chętnie przyjmie te wszystkie osoby. Jestem absolutnie tego zdania, że nie ma się o co martwić. Ewentualnie trzeba będzie troszeczkę gdzie indziej dojechać do tej pracy. Jutro też są targi pracy, więc pewnie każdy może dojechać na Netto Arenę i o tą pracę się zapytać. Zapraszamy bardzo serdecznie. Myślę absolutnie, że nie ma powodów do paniki. Ta praca jest. My rozmawiając z agencjami pracy zaczynamy się zastanawiać też, gdzie tych pracowników szukać. Nie tylko w Szczecinie, nie tylko w Polsce, nie tylko pracowników ze wschodu, z Ukrainy, ale zaczynamy szukać głębiej, zaczynamy myśleć. I niektórzy, wiem, że moi konkurenci na rynku pracy szukają już pracowników i mają pracowników z Azji. Więc to tylko jest taka myśl, że my cały czas będziemy tych pracowników szukać, że będzie ich nam w najbliższym czasie brakować.
Panie profesorze, czy z pana strony również powieje optymizmem?
No tak, bo dzisiaj powiedzmy sobie o liczbach, bo oczywiście tutaj pani profesor i poprzedniczki, szanowne ekspertki również mówiły w tym tonie, a jeszcze bym dodał kilka liczb, które też pewno unaoczni, jaka jest sytuacja. Obecnie mamy rekordową liczbę osób pracujących na rynku pracy. Mamy prawie 17 milionów osób. I jeśli popatrzymy na region, jutro odbywają się targi i tam zgodnie z tym, co mówił pan rzecznik tych targów, to będzie ponad 1000 miejsc pracy, tyle ofert pracy będzie czekało na tych, którzy przyjdą na te targi. Niecałe 2 tygodnie temu były targi na Uniwersytecie Szczecińskim, również targi pracy i tam według tego, co mam dane z Akademickiego Biura Karier, było ponad 300 miejsc pracy. Tyle było ofert, więc sumując te dwa wydarzenia, powiedzmy, że około 1300 czy ponad 1300 miejsc pracy, więc wobec tych danych to już, gdybyśmy tak prosto oczywiście tutaj odjęli, to widać wyraźnie, że i nadal mimo wszystko będziemy potrzebowali te osoby. Z drugiej strony mówimy o rynku Azji, ale ja mówię tutaj również o rynku jeszcze bardziej zachodnim, ale idę na kontynent Ameryki Południowej, gdzie tam nasze rodzime firmy pozyskują już czy z Argentyny, czy z Brazylii, czy z Kolumbii pracowników i czekamy jak gdyby na nie. Ale jest jeszcze jeden ważny element. KPO i Fundusz Również Spójności. Te środki napływają, wiemy, w tamtym tygodniu również miliardy złotych wpłynęły do budżetu. I za chwilę myślę, że to automatycznie przejdzie na samorządy. Dziś na początku maja wiemy, że będą konstytuowane w sejmikach władze i za chwilę pracownicy urzędów marszałkowskich naprawdę będą mieli ręce pełne pracy, dlatego że będą spływały do nich wnioski inwestycyjne, więc to też, nie powiem, że to będzie koło zamachowe, ale to będzie coś, co będzie tak zwanym mnożnikiem inwestycji, a dla nas jest to, co tygodni będzie bardzo procentować, bo tutaj panie mówiły o tych inwestycjach dotyczących OZE. A więc reasumując, bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Jak po tych dwóch targach pracy mamy ofert prawie w naszym regionie 1300-1400. Liczba osób pracujących na rekordowym poziomie. Poszukujemy pracowników z zagranicy i mimo tego, że dzisiaj oczywiście Rumunia staje się takim rynkiem, który się odrobił te lekcje, który rzeczywiście jest przygotowany na absorpcję inwestorów, na absorpcję taniej siły roboczej, to i tak wydaje się, że sytuacja Polski przez lata, to nie tylko, że tak powiem, ja rozumiem, że każda tragedia, że tak powiem, tragedia, w sensie utrata pracy dla pracownika, no jest pewną taką dyskomfortem, no ale to jest naturalne. I jeśli popatrzymy na rynek amerykański, tylko powiem, to Amerykanin w ciągu swojej żywotności na rynku pracy 18 razy zmienia pracę. Polak do tej pory 6 razy pracę. My nie jesteśmy skłonni do takiej mobilności i kwalifikacyjnej, i przestrzennej, ale to jest coś, co nas czeka, więc wydaje się, że ta fluktuacja na rynku pracy jest czymś absolutnie naturalnym, a dane makroekonomiczne, ale również i mikroekonomiczne pokazują, że możemy być spokojni. Na końcu chcę powiedzieć, owszem, to może nie będzie tak, że wszyscy ci, którzy będą zwolnieni, dostaną tą wymarzoną pracę, ale z otrzymaniem pracy nie powinni mieć problemu. Takiej pracy, która pozwoli im przynajmniej na minimum życia.
Warto dodać, że co roku w związku z kryzysem demograficznym 100 tysięcy osób schodzi z rynku pracy. Kurczymy się jako społeczeństwo. 10 lat temu było nas 38,5 miliona, teraz jest nas 1 milion mniej. I tak naprawdę, jeżeli się nie poodprawi wskaźnik dzietności, a na to nic nie wskazuje, to tak naprawdę dane są takie, że w roku 2050 będzie nas około 32 milionów. Mhm. Dobrze mówię, pani profesor?
Tak jest i będzie nam bardzo trudno utrzymać te 17 milionów osób aktywnych zawodowo. Więc perspektywy długookresowe już nie są takie różowe. I jeżeli mogę się tak wciąć, to chciałabym trochę tego cukru pudru zdmuchnąć z tego.
No bo ja się tu zastanawiam, czy to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że nie wiem, pozwoliłam sobie na taką diagnozę trochę nieco złośliwą, czy autozłośliwą, bo to rzecz dotyczy dziennikarzy, że jednak w pogoni za tą sensacją zawsze wyłapiemy te jakieś tam złe zjawiska, pozornie złe zjawiska, które chcemy pokazać, napiętnować, czy też być może nie umiemy czytać pewnych danych, a może jednak jest o czym rozmawiać.
Ja pokażę uzasadnienie, pani redaktor, że trzeba o tym rozmawiać, bo w istocie to nie jest tak, że nie ma żadnych ryzyk na rynku pracy i to nie jest jest, także ta koniunktura jest pewna. Chcę pomówić o pewnym parametrze decydującym na rynku pracy. Wynagrodzenia, szanowni państwo, co obserwujemy w Polsce, zaokrąglę to ładniej i powiem tak. Podczas ostatniej dekady płaca minimalna w Polsce wzrosła trzykrotnie, a za tym podąża bardzo szybko średnie wynagrodzenie. No właśnie mamy odczyt świeżutki, że średnie wynagrodzenie w Polsce już przekracza 8400 zł. To jest, uwaga, to jest wzrost w ciągu roku, wzrost ten ostatnio odnotowany o blisko 10%, zaznaczam, przy niskiej już inflacji 2%. Co to oznacza? Dla mnie jako... dla makroekonomisty jest to niepokojąca relacja, bo jedynym uzasadnieniem takiej dynamiki wzrostu płacy, zarówno minimalnej, jak i tej średniej, jest wzrost wydajności pracy, a my takiego tempa wzrostu wydajności pracy w Polsce nie mamy. Wystarczy odczytać tempo wzrostu gospodarczego. Ono jest stanowczo niższe, bo nie dokonaliśmy tego progresu trzykrotnego wzrostu wartości naszej produkcji w ciągu 10 lat. I tutaj mogę się poważnie obawiać, że dojdzie do silnego zakłócenia tej relacji makroekonomicznej. Ja wiem, że to nie jest sexy, nie jest to bardzo ciekawe, ale powiem o tym tak. I nie wykluczam, że te firmy, które dzisiaj pani redaktor nam zacytowała, decydują się na grupowe zwolnienia z uwagi na bardzo wysoki koszt pracy, jaki pojawił się w Polsce. A z dużym prawdopodobieństwem musimy przyjąć, że ci inwestorzy pojawiali się w Polsce dlatego, że korzystali ze stosunkowo niskiego, czy relatywnie niższego kosztu pracy. Otóż nasze koszty pracy w Polsce, biorę pod uwagę nie tylko wynagrodzenie netto, które pojawia się w naszych kieszeniach, ale wszystkie obciążenia zaczynają już równać się temu, co obserwujemy w wielu krajach Europy Zachodniej. W ten sposób będziemy pomalutku wytracać tą naszą atrakcyjność inwestycyjną. No i to może być bardzo ważny czynnik decydujący o tym, co się będzie działo na rynku pracy. Więc tak dzisiaj, tu i teraz my się cieszymy. Rekordowo niskie bezrobocie, rekordowo wysokie zatrudnienie, ale mnie nie cieszy ta dynamika wzrostu płac.
Tym bardziej, że ten wzrost płacy minimalnej, on się nie wziął z wzrostu parametrów ekonomicznych.
Nie ma przesłanek ekonomicznych.
Nie
to
ma,
to były decyzje polityczne. Mhm. Umówmy się, tu nie ma co ukrywać. Decyzja polityczna o takim kierunku, żeby podnieść tą, powiedzmy, pozycję socjalną, co oczywiście z punktu widzenia potrzeb społecznych jest zrozumiałe, ale ja w obowiązku makroekonomisty muszę uprzedzić, że to może być zdradliwe, to jest bardzo ryzykowne.
A czy jeśli chodzi o te ryzyka, należy też jakoś myśleć o tym, że w takiej skali nieco właśnie dalszej, długoterminowej może ten czynnik odgrywać rolę jakąś, a mianowicie kolejne podwyżki cen energii.
Nie tylko energii, bo proszę pamiętać, szanowni państwo, że nasze rosnące płace stanowią dla naszych pracodawców koszty. A więc jeśli rosną w firmach koszty, to na koniec dnia wzrosną ceny sprzedaży produktów i ostatecznie pójdziemy do Biedronki i kupimy droższe produkty. To niestety jest tak zwana spirala cenowo-płacowa i my jeszcze nie możemy ogłosić sukcesów i jeszcze nie możemy pić szampana i mówić, że pokonaliśmy tą hydrę inflacyjną, choć wiem, że prezes Glapiński w NBP bardzo by chciał już tego szampana wypić. Nic z tego, szanowni państwo, jeszcze w tym roku będziemy świadkami odczytów wyższych niż te 2%. Jest jeszcze sporo ryzyk proinflacyjnych, takich, które mogą napędzić inflację. Między innymi to ryzyko związane z bardzo silnie rosnącą płacą. No i ja tylko pozostaję w nadziei, że nie będziemy już oglądać dwucyfrowych wyników inflacji, że uda nam się jakoś zmitygować te ryzyka.
Właśnie, przepraszam, bo ktoś tam nabrał oddechu i odnoszę wrażenie, że nie wiem, pan profesor chciał jeszcze coś dodać?
Znaczy, ja bym chciał tak naprawdę dodać jedno, bo tutaj pani profesor rzeczywiście zauważyła bardzo ważne dla nas wskaźniki. Niemniej jednak ja bym jeszcze spojrzał i z perspektywy i na plus, i na minus. Z jednej strony na plus popatrzę sobie na wskaźnik PMI, czyli ten wskaźnik, który obrazuje nam koniunkturę, to co będzie w przyszłości. Mhm. Widzimy, porównując chociażby luty do marca, że no, w marcu już jesteśmy bliżej tych 50 punktów, a musimy popatrzeć, że te 50 punktów to jest i powyżej, to jest ten wskaźnik, który obrazuje nam sytuację, że przedsiębiorcy coraz lepiej widzą na rynku swoje perspektywy do wykorzystania. Ja mówię w Polsce ten wskaźnik PMI, bo w Europie on już kształtuje się powyżej 50 punktów. Niemniej jednak koszty pracy, o której pani profesor wspomniała, rzeczywiście tak, bo mamy po raz kolejny dwa razy z rzędu podwyżkę płacy minimalnej, ale ja jeszcze patrzę w perspektywie oczywiście tego, że będzie podwyżka cen energii, to na pewno ona będzie stopniowa. Nie nastąpi to tak, że 60% od razu czy 70% od 1 lipca będziemy więcej płacić za energię, ale pewno to rząd zrobi stopniowo. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, która będzie w następnym roku, w 2025 roku, ona też będzie trochę determinować rynek pracy, to jest ozusowanie umów, wszystkich umów zlecenie. Z jednej strony mówimy o tym, że dostosowujemy prawo do rynku unijnego, nasze prawo, no bo jesteśmy jednym z nielicznych krajów, które rzeczywiście ma tą taką lukę, że zazwyczaj ta druga czy trzecia umowa zlecenie, albo jeśli zarabiamy te minimum wynagrodzenia, to już później mamy te umowy zlecenie już nie tak opodatkowane, jak powinniśmy. W sensie mówię ozusowane, bo ZUS jest parapodatkiem. Więc to też jak gdyby wpłynie na koszty pracy, bo koszty pracy średnio wtedy od następnego roku, już nie mówię o wynagrodzeniu minimalnym, bo tego jeszcze nie wiemy, jakie będzie od 1 stycznia 2025, ale wiemy, że jeśli będzie ozusowanie wszystkich umów zlecenia, bez względu na wysokość wynagrodzenia i na miejsce pracy, to ponad 20% wzrosną koszty pracy. Więc rzeczywiście tutaj z jednej strony no można powiedzieć, przedsiębiorcy mówią o koniunkturze na przyszłość, wskaźnik PMI, że jest perspektywiczny, no ale z drugiej strony mamy ten problem z kosztami pracy. A musimy popatrzeć jeszcze jedno, że w przedsiębiorstwach to głównie około 60% wszystkich kosztów to są koszty rzeczywiście wynagrodzenia i tu od lat postulujemy, żeby była jak najprostsza, że tak powiem, kwestia związana z tymi opodatkowaniem kosztów pracy.
A nie jest.
A nie jest, nie. Mamy do czynienia z bardzo potężnym tak zwanym klinem podatkowym. Jeśli zsumujemy sobie te obciążenia na naszej płacy, czyli PIT, czyli ZUS, czyli Fundusz Pracy, czyli zdrowotne i tak dalej, to nazywamy to klinem podatkowym. I to naprawdę są bardzo dokuczliwe. Może my na co dzień tego nie odczuwamy. My, pracownicy, no co, odczuwamy różnicę między płacą brutto a płacą netto.
Aczkolwiek to boli.
To boli, na pewno, ale my sobie rzadko zdajemy sprawę z tego, jaki jest łączny koszt pracy, bo ja przytomnie przypomnę, że oprócz tej części, którą my pracownicy ponosimy jako ZUS, to jeszcze nasz pracodawca ponosi przynajmniej drugie tyle do ZUS-u, tak? No i to wszystko powoduje, że rzeczywiście pracodawcy, przedsiębiorcy słusznie skarżą się na potężne obciążenia kosztów pracy. Jeśli do tego dołączają jeszcze takie dekoniunkturalne zjawiska, jak na przykład ten dynamiczny wzrost cen energii, czy cen surowców, czy w ogóle inflacja, no to trzeba chyba się zgodzić z przedsiębiorcami, którzy często mówią, że dzisiaj prowadzenie biznesu w Polsce to jest sport ekstremalny. Z całym szacunkiem dla przedsiębiorców to mówię.
Coraz więcej firm.
I żeby tu tylko... Przepraszam.
Proszę, proszę.
Bo tylko chcę powiedzieć właśnie, żeby uzupełnić panią profesor. Od 1 lipca pensja minimalna 4300 brutto. Ale ile będzie musiał płacić pracodawca? No, pracodawca będzie tak naprawdę musiał płacić ponad 5,5 tysiąca złotych, no nawet i
bliżej 6. Bliżej 6.
Tak, bliżej 6, więc, a mówimy tylko, proszę państwa, o pensji minimalnej, więc 6 tysięcy złotych dzisiaj
i skłonić również pracownika, żeby chciał taką pracę, bo tutaj dyrektor, które, że tak powiem, są właścicielkami firm rekrutacyjnych, wiedzą, ile tak naprawdę polskich pracowników by się zdecydowało pracować na miesiąc za minimalną płacę. Więc pewno niewielu, tak mi się wydaje z tego, co mam rozeznanie. A powiedzmy, że to jest prawie 6 tysięcy złotych samych kosztów zapłacić komuś tą pensję minimalną, która będzie netto plus minus 3200, 3400. Także te koszty pracy rzeczywiście, my tutaj zawsze postulujemy ekonomiści, żeby te koszty pracy były mniejsze, ale są jakie są.
Obecnie w Polsce aż 27% osób otrzymuje pensję minimalną, gdzie średnia unijna jest to 7%. 27% to jest 3,6 miliona pracowników, gdzie w 2020 roku było to niecałe 2 miliony. Także też mamy do czynienia z wypłaszczaniem tak naprawdę tych stawek i teraz nauczyciel, który rozpoczyna pracę, zarabia kilkaset złotych więcej jedynie od pensji minimalnej. Jaka to jest motywacja, prawda? Natomiast oczywiście to budżety nie są z gumy i te 27% aż osób, które zarabiają pensję minimalną, to jest bardzo duża liczba. Natomiast pracodawców już nie stać na to, żeby te koszty, żeby tak naprawdę zwiększać te pensje minimalne. Stąd też decyzja wielu firm o przeniesieniu się chociażby do Rumunii, gdzie minimalna pensja 700 euro i faktycznie Rumunia jest bardzo otwarta na przyjmowanie inwestorów zagranicznych i bardzo dobre warunki stwarza, aby rozwijać tam biznesy. Pensja minimalna w Portugalii czy w Grecji, które mają wyższe PKB od Polski, jest również niższa niż to, co my mamy obecnie w Polsce. Więc ja jestem bardzo ciekawa, co się zadzieje. Na pewno nie będzie tragedii, tak jak tutaj wspomniałam na początku, natomiast na pewno zweryfikuje to istotę prowadzenia biznesu w Polsce, ponieważ nie ukrywajmy, że wiele firm z Niemiec, z Danii, z Holandii przeniosło się do nas ze względu na koszty pracy. Jak te koszty pracy w tak ekspresowym tempie rosną, wzrosły, to tak naprawdę jaki jest sens, prawda?
To jest ten właśnie, tracimy ten dotychczas główny atrybut naszej atrakcyjności inwestycyjnej. My go tracimy. To było krytykowane i mówiono w Polsce, przestańmy być krajem taniej siły roboczej. Tylko my musimy mieć coś w zamian i pytanie, czy my mamy dzisiaj w zamian co? Wysoko rozwinięte technologie, czy innowacyjność? Co mamy? Co mamy? Czy mamy know-how? Obawiam się, że na razie nasza gospodarka bazuje na tym, że jeszcze mamy konkurencyjnie rynek pracy, ale rzeczywiście pojawiają się poważne zagrożenia. A skoro mowa jeszcze o płacy minimalnej, to jeszcze wspomnę o takim jednej prawidłowości makroekonomicznej. Może warto o tym wspomnieć. Otóż ekonomiści mówią tak, że dopóki płaca minimalna nie przekracza 50% średniej płacy, to nie przyniesie silnie negatywnych skutków dla rynku pracy.
Czyli te 27% to nie jest jeszcze...
Nie, to jest 27%, którzy pobierają minimalną, ale relacja. Te 4300, które będzie od lipca,
wobec
średniej płacy. I uwaga, przez wiele lat w Polsce ta relacja była bardzo bezpieczna. Ona właśnie zaczyna być niebezpieczna. Już tak zupełnie enumeratywnie, jakbym chciała być taka bardzo precyzyjna, szanowni państwo, 4300 razy 2 to było 8600, a teraz mamy 8400 średnią, czyli już pojawia się ponad 50%. I to w podręcznikach do makroekonomii zapisaliśmy jako poważne zagrożenie, które może w pewnym okresie wygenerować nawet wzrost bezrobocia. Wtedy tezy pani redaktor z początku naszej audycji są zupełnie uprawnione.
Chciałabym jeszcze wrócić do tej perspektywy pracownika, a właściwie tych branży, które wymieniałam na początku, bo to są firmy, które reprezentują takie, to było z jednej strony IT, ale też branża motoryzacyjna, branża drzewna, metalowa, produkcja podzespołów i elementów konstrukcyjnych. To są te firmy, to jest jakaś tam grupa firm, w których te zwolnienia grupowe zapowiada się, w niektórych już są realizowane. I tak się zastanawiam właściwie dlaczego. Na przykład dlaczego branża IT?
W Polsce mamy do czynienia z tego, co się orientuje, około 600 tysięcy pracowników z branży IT, z czego...
Czyli nadprodukcja pracowników?
I tak i nie, bo z jednej strony są firmy, które poszukują wciąż pracowników z tej branży, natomiast faktycznie sztuczna inteligencja, która jest w tym momencie bardzo powszechna, zbiera żniwo. 52% osób z branży IT faktycznie obawia się utraty pracy w związku z rozwojem sztucznej inteligencji. 2 lata temu mój syn zapisał się na kurs programowania w Pythonie, a mój drugi syn powiedział: mamo, on nie programuje, tak? Tylko on skorzysta właśnie, nie wiem, czy to był chat GPT, czy już 2 lata temu mógł być? Mógł
no
być.
Było tak, od listopada.
Tak. On mówi: mamo, on skorzysta z jakiegoś urządzenia. Ja potem poszłam do mojego kolegi z branży IT i mówię: wiesz co, zobacz, co moje dziecko robi. Jak ja mam zareagować? On mówi: Kasia, jakiego ty masz zdolnego syna, skoro już w tym momencie korzysta z tych technologii, które są dostępne. I faktycznie mój syn na początku chciał studiować programowanie, a teraz stwierdził, że mamo nie, ponieważ sztuczna inteligencja będzie programowała, więc zajmę się cyberbezpieczeństwem i też mam nadzieję, że zda maturę i takie w tym roku zdaje i takie studia, na takie studia się dostanie. Także faktycznie jest ten niepokój wśród pracowników z branży IT. Natomiast trzeba też powiedzieć, że ta branża bardzo pięknie się rozwinęła w Polsce i pracownicy z tej branży mają fantastyczne warunki pracy, płacy. Czasem bym powiedziała, że aż za dużo po prostu tych wszystkich pięknych fajerwerków firmy oferują. Natomiast ze względu na to, że te kompetencje są w sumie i były potrzebne. Dokładnie.
Ja myślę jeszcze jedno, jeśli bym mógł, że ta branża się już nasyciła, bo rzeczywiście w roku 2020, kiedy był marzec i nagle pandemia i później zapotrzebowanie na wiele cyfrowych procesów biznesowych opartych o ICT czy o IT i rzeczywiście byli potrzebni bardzo dużo pracowników. Popatrzmy na chociażby gigantów tak naprawdę w tej branży czy w branży social mediów, bo te zwolnienia czy w Metaverse, czy w Google było już widoczne od listopada 2023 roku, ale jest jeszcze jedna branża, to jest branża logistyczna. Największa firma logistyczna na świecie, Merckx, zwalnia w tym roku 10 tysięcy pracowników, bo już jest mniejsze jak gdyby zapotrzebowanie na te dostarczenie produktów. Więc to wszystko też jest wynikiem pewnej stabilizacji pod tym szoku popytowo-podażowym, który był wynikiem oczywiście tutaj bez dwóch zdań pandemii. Okay. I to wszystko tak naprawdę już takiej stabilizacji. Rynek już powraca do tego, co było w roku 2019 czy 2018, czyli przed pandemią. I dziś już w tych akurat branżach mniej potrzebujemy pracowników, aniżeli wtedy, kiedy pandemia była, kiedy było trudność z dostawą i z dostarczeniem produktów.
Pani Magdaleno, a z Pani obserwacji, kogo, specjalistów, w jakich dziedzinach potrzebuje zachodniopomorski rynek pracy?
Myślę, że ciągle mamy problem z zatrudnieniem, jeśli chodzi o takich pracowników produkcyjnych, to z kompetencjami, nie wiem, czy to można kompetencją nazwać, ale z taką ochotą do pracy i szacunkiem do pracy. Ta jakość pracownika jest nam bardzo, bardzo w tej chwili potrzebna.
Ale mnie pani zaskoczyła, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale naprawdę, bo myślałam to o jakichś takich kompetencjach bardzo konkretnych, a tu chodzi o pewną nawet filozofię.
Postawę wobec pracy, obserwujemy rewolucję.
Tak. To chciałam, żeby wybrzmiało na pierwszym miejscu, natomiast to, co zapewnie pani myślała, że powiem, to są te kompetencje takie inżynieryjne, związane z obsługą maszyn, urządzeń, ale też takie mocno techniczne, akurat niepotrzebne w mojej organizacji w tej chwili, ale też typowo specjalistyczne. Brakuje, myślę, na rynku takich dobrych kontrolerów finansowych, też z branży specjalistów, kadr i płac, osób, które znają języki, które mają ten umysł analityczny. Więc specjalistów wysokich takich kompetencji, ale też właśnie, tak jak powiedziałam na samym początku, pewna filozofia tego, że praca jest ważna i że przychodzę do pracy i wykonuję tą pracę we właściwej jakości.
To ja chętnie dwa słowa na ten temat. Po pierwsze, jeśli chodzi o deficytowe zawody, no to mamy tutaj badania, jest takie bardzo cykliczne badanie, barometr zawodów. Ono dzisiaj donosi to badanie, że na rynku brakuje przynajmniej 30 takich jednostek, profesji. Nie zadziwię nikogo. Brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek, brakuje psychologów, brakuje nauczycieli, brakuje budowlańców, brakuje stolarzy, brakuje dekarzy, brakuje cieśli, brakuje prostych zawodów, no i oczywiście to, o czym mówiła pani Magdalena, kompetencje techniczne, inżynierskie, specjalistyczne i tego naliczymy 30. A jeśli mowa o tej nowej filozofii pracy, no to ja to uzasadnię w zupełnie nieunaukowiony sposób. My przeżywamy teraz taki przełom, mamy do czynienia, zawsze tak było, była ewolucja różnych pokoleń, generacji wchodzących i schodzących z rynku pracy. Aktualnie na rynku pracy mamy 4 takie generacje. Zaczynając od późnych baby boomersów, no to ci, którzy, no powiedzmy, że 60. roczniki, to my zaraz już idziemy, o sobie myślę teraz, idziemy zaraz na emeryturę, nie będzie będziemy was męczyć. Czym was męczyliśmy? Męczyliśmy was tym, że my mieliśmy no przesadny etos pracy. Nam się marzyła w ogóle japońska kariera, dożywocie w jednej firmie. Oddawaliśmy tej firmie wszystko, co
nic
mogliśmy
nie
dać. X-y fajnie się wpisały w transformującą się polską gospodarkę, pokolenie X-ów, no bo byli skoncentrowani na zarabianiu pieniędzy, ale też na rozwoju. Y już postawiły bardziej na własny rozwój niż na rozwój firmy. Pokolenie Z, ja nie chcę stereotypizować, ale pani Magdalena o tym właśnie powiedziała. Ci najmłodsi mają zupełnie inną filozofię życia. Ważna jest przyjemność życia. Zresztą jak badamy pokolenie Z i pytamy ich o hierarchię wartości w życiu. Przypomnę wam, dla baby boomerów praca była na drugim miejscu, na pierwszym była rodzina. Dla pokolenia Z praca jest na 9. miejscu po przyjemnościach, podróżach, samorozwoju, miłości itp. itd. No więc...
Fajnie, trochę im zazdroszczę.
A tak, powinniśmy się trochę uczyć tak interpokoleniowo.
Albo gdzieś stanąć pomiędzy.
I jeszcze powiem pani Magdzie tak, nie ma dobrych wieści, bo za Zetkami za chwilę na rynku pracy pojawią się ci najmłodsi alfa. To już w ogóle będzie pokolenie, które będzie stawiało pracodawcom żądania, wymagania i jak ich nie spełnicie, no to nie będziecie mieli pracowników.
Ja chciałam
ja mam
dodać
taką też refleksję, że będę chyba pracowała, będę musiała pracować do końca życia. Bo taką mamy teraz...
Nie ma co liczyć na emeryturę z ZUS-u, ponieważ jeżeli nie będziemy mieli pracowników, nie będziemy przyjmować pracowników z zagranicy, to tak naprawdę system się zawali i Madziu, będziesz miała 1500 może emerytury.
Ale też chciałam tutaj podkreślić właśnie ten etos pracy, to o czym mówiła pani profesor. Ja z tego pokolenia, gdzie ta praca rzeczywiście była ważna i takie podejście do rozwiązywania problemów bardzo motywujące. I jak patrzę właśnie na dzisiejszą młodzież, to mówię, ja będę do końca życia potrzebna pracodawcom.
To jest optymistyczne, tak.
Tak, to jest optymistyczne.
Ale będę potrzebna.
Chciałam dodać, że faktycznie im niższe bezrobocie, tym niestety mniejszy szacunek do pracy. Mamy naprawdę ogromną ilość nadużyć, jeśli chodzi o zwolnienia lekarskie. Nie pamiętam teraz liczb, natomiast to są straszne liczby i niestety ludzie są tak nieświadomi, wyjeżdżają na przykład na wakacje do Egiptu, po czym na Facebooku wrzucają zdjęcia, się okazuje, że ta osoba jest na zwolnieniu lekarskim. No to się dzieje. Jest taka firma z Warszawy, Comperio, która się zajmuje tylko kontrolowaniem zwolnień lekarskich. 2 lata temu byli u mnie na konferencji biznesowej i tak naprawdę no tyle tych ciekawych historii, ale ludzie mają taką kreatywność, ale też to jest taka ludzka głupota. Jak można po prostu aż tak bezczelnie wykorzystywać te
A ja tym młodszym trochę...
nie mieć wyobraźni.
To jest dla mnie, wracając jeszcze, bo tutaj padło pytanie odnośnie jakich osób potrzebujemy. Na pewno powiem Państwu, że mamy bardzo wielu wciąż humanistów. Jeżeli wrzucimy ogłoszenie na jakieś pozycje administracyjne, mamy bardzo, to są setki CV, które do nas spływają. Jeżeli pojawi się u nas ogłoszenie na właśnie z kompetencjami technicznymi, tych ludzi nie ma. Więc znowu taki apel. Techniczne kompetencje są naprawdę potrzebne. Potrzebujemy elektryków, potrzebujemy mechaników, potrzebujemy spawaczy, potrzebujemy ludzi z tymi kompetencjami technicznymi. Humaniści, dla nich też jest praca, natomiast no nie ma aż takiej ilości tej pracy. Tak, proszę bardzo.
Ja jeszcze o jedną rzecz ważną chciałabym zapytać. Tak mi się wydaje, że to jest ważne. Czy jest praca dla ludzi starszych?
No jest to duży problem, powiem Państwu, bo z jednej strony wydaje się, że jest bardzo wiele, jest mnóstwo miejsc pracy, natomiast widzimy wielką niechęć pracodawców, jeśli chodzi o zatrudnianie osób, szczególnie jeżeli to są osoby, które za momencik wejdą w ten okres ochronny.
Tak, to trzeba pamiętać, 4 lata przed emeryturą, głośno.
Tak.
W zasadzie nie można zwolnić kasuje z rynku pracownika. Pracy.
I teraz trzeba...
Już nie ma się szans na zdobycie pracy.
Małe są,
tak?
Ostatnio miałam panią na rozmowie, którą mówi: pani Kasiu, niech pani mnie zatrudni u siebie w agencji pracy tymczasowej i ja wtedy będę jakby wynajmowana do pracodawców, może w ten sposób będę mogła zaistnieć na rynku pracy. Także no niestety są takie przepisy, natomiast pracodawca, no ale też no drodzy państwo, też jestem pracodawcą, jeżeli ja mam dzisiaj zatrudnić taką osobę, ja nie wiem jak ja będę funkcjonowała za 2 lata, tak? Ta osoba zwykle nie ma tych kompetencji cyfrowych, a wszystko się zmienia. Idziemy w cyfryzację, w automatyzację, więc to ja też rozumiem pracodawcę, który ma jednak do wyboru osoby młodszą, z większymi kompetencjami i z większą elastycznością. Także tutaj uważam, że to rozwiązanie z jednej strony ja rozumiem po co jest, natomiast nie uważam, że to jest dobre rozwiązanie.
Ale patrząc perspektywicznie to, co tutaj i moja przedmówczyni powiedziała i pani profesor, wydaje mi się, że jednak zatrudnianie osób, nawet w wieku emerytalnym, to będzie coś, co za 10-15 lat będzie absolutnie normalne. Dlatego, że po pierwsze, osoby, które panie osiągną 60 lat, panowie 65 i zobaczą na swoją emeryturę, bo powiedzmy jedno, bo też tutaj wybrzmiało, że emerytury nie ma liczyć. Nie, będzie emerytura, absolutnie będzie emerytura. Na dzień dzisiejszy emeryt otrzymuje około 45% ostatniej pensji, to jest emerytura. Za jakieś 20-30 lat to będzie około 20%, więc ta emerytura będzie. No ale jeśli zobaczy tą swoją pensję, tą swoją emeryturę, to będzie dalej chciał pracować. Mało tego, patrząc na demografię, będzie nas coraz mniej. Zobaczymy, jak wschód i zachód, mówię tutaj o świecie, w tym momencie, czyli Azja i Ameryka, szczególnie południowa, tutaj tą lukę, że tak powiem, demograficzną będą starały się zasypać. Więc generalnie ja myślę, że to, co jest chociażby w Ameryce, to jest bardzo popularne, że dziś zatrudnia się osoby nie chcę powiedzieć, ale w senioralnym wieku. I myślę, że my za kilka lat to będzie dla nas czymś powszechnym, że będziemy te osoby zatrudniać, bo taka będzie sytuacja na rynku pracy, a osoby w tym senioralnym wieku będą na tyle jeszcze chciały pracować i będą chciały sobie również dorobić do emerytury, co jest naturalne, więc generalnie będą wykorzystywały tą sytuację, która będzie na rynku pracy. Akurat w Europie, bo w przeciwieństwie do Azji, czy w przeciwieństwie do Ameryki Północnej, bo my sytuację demograficzną mamy zupełnie, absolutnie inną, odmienną zgoła, można powiedzieć, od innych kontynentów, mówię tutaj o całej Europie.
Gdzie ten czas dla siebie w końcu po przejściu na emeryturę? To chyba już trzeba między bajki włożyć.
No perspektywy są raczej takie, że Polacy będą musieli pozostawać stosunkowo aktywnymi na rynku pracy nawet po uzyskaniu wieku emerytalnego, ale złośliwie zauważę, że Polacy mają jeden z niższych wieków emerytalnych w całej rozwiniętej Europie. Skandynawia już idzie w kierunku wieku emerytalnego w okolicy 70 roku życia, a my po tej ostatniej reformie domagaliśmy się jeszcze niższego wieku emerytalnego. To, szanowni państwo, w ekonomii się z tym nie wygra.
Z ekonomią się nie wygra.
Z ekonomią się nie wygra, też. Tak.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Aneta Zelek, ekonomistka, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
Katarzyna Opiekulska-Sozańska, dyrektor zarządzająca firmy rekrutacyjno-szkoleniowej LSIJHR Group.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Magdalena Kowalska, Autodoc. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.
I profesor Jarosław Korpysa, ekonomista, Uniwersytet Szczeciński. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, było mi miło.
Mi również i zapraszam za chwilę u nas wiadomości, a my do naszych rozmów powrócimy po 21:00.